Robert Kościuszko. Niewidzialna gra. Część pierwsza. Znamie. Rozdział 14. Twarda rozmowa. Lao Cing próbował za wszelką cenę ukryć strach. Popatrzył przez chwilę na rozmówcę i w końcu odpowiedział powoli. Proszę, niech panowie siądą. Pan Krzysztof wraz z Eleazarem usiedli przy stole. Natomiast Rafael w dalszym ciągu trzymał na uwięzi spętane i zakneblowane szkaradne istoty. Proszę się nie obawiać, panie Cing. Pańscy agenci ochrony nic nie słyszą i nie widzą. Obsługa i goście również nie dostrzegają tego, co się tu dzieje. Jedynie nasze oczy zostały na wszystko otwarte. Jak pan zapewne zauważył, dwaj pana opiekunowie są z innego świata. Chociaż do tej pory zapewne myślał pan, że to zwykli ludzie, wyjaśniał oficer Armii Zwierzchności. Dyrektor banku wyglądał, jakby miał mętlik w głowie. Z kim mam właściwie przyjemność? Wymamrotał. Jednocześnie zdjął okulary w złotych oprawkach i położył ostrożnie na stole. Pan mecenas przed chwilą zdążył się już przedstawić. Ja natomiast jestem inspektorem policji z organizacji międzynarodowej. Nazywam się Herub. Dziwny z pana policjant. Macie też niecodzienne metody działania. W czym mogę panom pomóc? Zapytał Lao Cing. Jego głos wciąż jeszcze wyraźnie drżał, choć mężczyzna starał się sprawiać wrażenie, że do tej pory nic go nie zaskoczyło. Proszę nas uważnie wysłuchać, bo chcemy ocalić pańskie życie. Eleazar zaczął wyjaśniać. Czy sugerują panowie, że coś mi grozi? Obruszył się pan Cing, wciąż obserwując dwie spętane bestie. Proszę nie udawać. Sam pan widzi, że grozi panu niebezpieczeństwo. Śmiertelne niebezpieczeństwo. Wraz z panem mecenasem mamy do powiedzenia coś, co może pana uratować. Słucham zatem. Lao Cing dla niepoznaki bawił się teraz brylantowymi spinkami od koszuli. Jednak był coraz bardziej skłonny do rozmowy. Jest pan dyrektorem wielkiego banku. Wiemy to nie tylko my, ale i miliony ludzi na całym świecie. Jest pan w pierwszej dziesiątce najbardziej wpływowych finansistów naszego globu. Piszą o panu najpoczytniejsze magazyny. Jednak pan ma jeszcze większe znaczenie niż oni myślą. Od pana decyzji zależą losy milionów młodych ludzi, a być może przyszłe losy świata. Nie no, chyba panowie trochę przesadzacie. Rozmówca sprawiał wrażenie, że nie dowierza tym rewelacjom. Możemy naświetlić sytuację, w której się pan znajduje, zaproponował Eleazar. Widzę, że chce mi pan udowodnić, że nie znam samego siebie. To dość zabawne. Niech pan spróbuje, bardzo proszę, ironizował Lao Cing. Dobrze zatem, powiem wprost. Wiemy, kim jest wielki kreator spółki Babylon. Wczoraj jako jeden z nielicznych spotkał się pan z nim w podziemiach banku. Skąd pan o tym? Zaskoczony i zbity z tropu Cing tym razem zareagował bardzo nerwowo. Pocił się i obtarł czoło chusteczką. Następnie dla uspokojenia trzęsącą się dłonią zaczął obracać swego Rolexa wokół drugiego nadgarstka. Teraz wyglądał wprost na przerażonego wspomnieniem wydarzeń z poprzedniego dnia. Jak pan zapewne zauważył, twórca Babilonu również nie jest człowiekiem, ale bezwzględną istotą górującą nad ludźmi swym zdeprawowanym intelektem, wyjaśniał inspektor Herub. Jest pan jedną z dwóch osób, które go zobaczyły i zdołały ujść z życiem. To znaczy, że ma pan wielkie znaczenie, ale tylko do czasu. Co pan sugeruje? Dyrektor był już teraz wyraźnie przejęty. Gdy wypełni pan swoje zadanie, bestia Zlikwiduje pana, po prostu.
Bestia? Czy pan ją zna? Kim pan w ogóle jest?
Pan Lao był coraz bardziej zdenerwowany, jednak zaczynał dostrzegać pewną logikę w słowach Heruba. Powiedzmy, że jestem agentem potężnego wywiadu, tłumaczył oficer Armii Zwierzchności. Śledzimy wielkiego kreatora Babilonu od bardzo dawna. I powiem panu szczerze, że przed nim nie ma ucieczki. Nigdzie nie zdoła się pan ukryć. Lao Tsing patrzył przez chwilę w milczeniu na swych rozmówców. Wyglądał na wstrząśniętego tymi słowami. W końcu zapytał bezradnie.
To co mogę zrobić?
Ma pan jedno wyjście.
Jakie?
Walczyć z nim i go pokonać.
Chyba jest pan niespełna rozumu. Nie ma pan pojęcia, z jaką potęgą miałbym się zmierzyć, wykrzyknął dyrektor banku.
Wręcz przeciwnie. To pan nie jest świadomy wszechpotęgi temu, któremu my służymy. Stanowczo sprzeciwił się Eleazar.
Przecież wczoraj wieczorem błagał go pan o ratunek.
Widzę, że macie naprawdę dobry wywiad, zauważył Chińczyk.
Niech się pan przyłączy do nas. Proszę przejść na naszą stronę. Zapewnimy panu ochronę, przekonywał inspektor Herub.
Tylko dlaczego miałbym akurat wam zaufać?
Bo jesteśmy jedynymi, którzy chcą panu pomóc? Jedynymi, którzy potrafią unieszkodliwiać te istoty? To mówiąc, Eleazar wskazał skinieniem głowy na związane demony. Znów zapadła cisza. Widać było, jak zaciętą walkę bankier toczy w swym wnętrzu.
Co powinienem zrobić? Spytał w końcu.
Proszę posłuchać uważnie pana mecenasa, poradził Eleazar. Teraz ponownie zabrał głos pan Krzysztof. Jak powszechnie wiadomo, Bank Babilon udziela kredytów setkom milionów dzieci i młodzieży na całym świecie. Na przykład tuż obok siedzą pańscy klienci.
Oczywiście, że tak. Przecież to nie jest tajemnica, potwierdził Lao Tsing.
Jednak już mało kto wie, że naliczacie większe odsetki od tych kredytów, niż jest to zapisane w umowach z klientami.
Wchodzicie na śliski grunt, panowie, Tsing przestrzegł swych rozmówców.
Pan wie, że mówię prawdę. Robicie błyskotliwe księgowe triki, dzięki którym długi dzieciaków na całym świecie rosną o blisko 50% szybciej niż powinny. Żaden z nich nie wygrzebie się z dołków, w które je wpychacie. Pan Krzysztof naświetlał sprawę.
I co z tego?
Niechże się pan zachowa w końcu uczciwie i naliczy wszystkim prawdziwe odsetki, powiedział rycerz JP2.
Czy pan wie, co się wtedy stanie?
Zapytał przejęty Lao Tsing.
Co takiego?
Mecenas udawał, że się nie domyśla.
No przecież Bank Babilon w jednej chwili zbankrutuje.
Na twarzach pana Krzysztofa i inspektora Heruba pojawiły się radosne uśmiechy, których nie potrafili powstrzymać.
No właśnie, i o to chodzi, powiedział pan Krzysztof.
W ten sposób zniszczy pan wielkiego kreatora i uratuje własne życie. Uratuje pan też setki milionów młodych ludzi, którzy teraz zmierzają do życiowej katastrofy. Niech pan będzie również świadomy tego, że jutro najpoczytniejsze finansowe magazyny na całym świecie opublikują o tym artykuły. Czy pan tego chce, czy nie? Rozpęta się prawdziwa burza, a pan ponownie trafi do gabinetu szefa.
Lao Tsing wyglądał na oszołomionego. Spojrzał bezradnym wzrokiem na swych rozmówców i zapytał:
czy jesteście panowie świadomi, ile to wymaga zachodu?
Trzeba przeprowadzić setki milionów operacji.
Pan szefuje kilku tysiącom pracowników, dysponuje perfekcyjnie działającym systemem, zauważył mecenas.
No ale, wielki kreator natychmiast się zorientuje w tym, co robimy.
Dokładnie. Dopadnie nas w jednej chwili, wszędzie ma swoich agentów ochrony. Według naszych danych, po uruchomieniu tej nieodwracalnej operacji będzie pan miał 5 minut, by wydostać się z banku i schronić pod naszymi skrzydłami.
Dopiero po 5 minutach centrala zrozumie skutki pana decyzji.
My będziemy czekać na zewnątrz budynku. Pan Krzysztof spojrzał uważnie na Lao Cinga i zadał ostateczne pytanie. Czy zatem jest pan po naszej stronie, czy zostaje pan pod władzą bestii?
Chińczyk oddychał ciężko i nic nie odpowiadał.
Ma pan jedyną, niepodważalną szansę uwolnić się od tego wszystkiego. Inaczej pan zginie. Cing spojrzał uważnie na obu rozmówców. Pierwszy raz na jego twarzy zagościł spokój. W końcu podjął decyzję.
Dobrze, zrobię to. Jutro z samego rana o 9:00 wraz z moimi pracownikami dokonam tej operacji. A potem niech się dzieje, co chce.